To jest audycja Podatki na Prawo, podcast firmy Deloitte. Mówi Paweł Rochowicz. Nagrywamy tę audycję 17 maja 2018 roku i jest to już 15 odcinek naszego cyklu. Podatki na Prawo, czyli najważniejsze tematy prawne i podatkowe dla przedsiębiorców. Omawiamy najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia biznesu. Ja, w Państwa imieniu, zadaję pytania ekspertom Deloitte. Tematem dzisiejszej audycji jest projektowana ustawa o jawności życia publicznego. Ten tytuł może nie jest precyzyjny, bo sugeruje jakąś ogólną publiczną jawność, ale w praktyce chodzi o zapobieganie zjawiskom korupcyjnym w biznesie. W każdej większej firmie istnieje ryzyko, że pracownicy będą się w pracy kierowali raczej własnymi korzyściami niż dobrem swojego przedsiębiorstwa. Przy różnych okazjach mogą być narażeni na przekupstwo. Z kolei osoby widzące takie zjawiska i chcące poinformować kierownictwo firmy, czyli tzw. sygnaliści, nie zawsze są dobrze chronieni. No wiadomo, że eliminacja takich zachowań korupcyjnych może służyć zwiększeniu ogólnie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, no w rezultacie może polepszyć wyniki firm. A o tym wszystkim opowie mój gość, pan Maciej Kuśmierczyk, adwokat w kancelarii Deloitte Legal. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Powiedzmy sobie najpierw na początku, że projekt tej ustawy, który no jeszcze nie jest to gotowe, wciąż mówimy o projekcie, owszem, jest w polskim parlamencie, ale zdaje się, że on jest odzwierciedleniem pewnych trendów światowych w zwalczaniu korupcji w biznesie.
Rzeczywiście projekt procedowany jest od jesieni zeszłego roku. W tej chwili mamy dostęp do dosyć już dojrzałego projektu ustawy, który znajduje się na końcówce prac rządowych. Natomiast na świecie obserwujemy trend zwiększania wpływu organów publicznych, organów ścigania na zjawiska korupcyjne. Rzeczywiście jest tak, że to, co przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii, w których już bardzo dawno wprowadzono akty FCPA i UK Bribery Act, w tej chwili wprowadzane jest również w krajach europejskich. Regulatorzy tutaj, w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, zorientowali się, że trzeba ustawowo walczyć z zjawiskami korupcji czy nieprawidłowości w biznesie. Takie ustawy wprowadziła Francja, ustawę Sapin 2, podobnie Hiszpanie. Również regulator niemiecki jest bardzo aktywny, tam wymierzane są ogromne kary, między innymi dla jednego z wiodących banków niemieckich została wymierzona ogromna kara za nieprawidłowości, które regulator wykrył. No i polski ustawodawca chyba doszedł do podobnego wniosku, że na poziomie ustawy trzeba uregulować te kwestie i zwiększyć narzędzia kontroli, narzędzia ścigania, narzędzia karania. Ta ustawa przewiduje dosyć dużo dotkliwych kar. Ta ustawa rzeczywiście bardzo daleko ingeruje w biznes.
Ja rozumiem, że to ma służyć temu, aby firma jak najbardziej racjonalnie była prowadzona, a nie interesami, interesikami, że tak powiem, niektórych jej menedżerów, bo to buduje jej reputację i służy ogólnie uczciwości, przejrzystości całego obrotu gospodarczego, tak?
Myślę, że tak właśnie zdroworozsądkowo do tej ustawy trzeba podejść, że jej regulacje mają zapewnić dobro gospodarki, jak najlepszy rozwój gospodarczy i to, żeby rzeczywiście partykularne interesy nie kierowały pojedynczymi menedżerami czy pracownikami. Z drugiej strony, żeby pracownicy, przedsiębiorcy mieli poczucie, że mogą być chronieni w przypadku informacji do organów publicznych o jakichś nieprawidłowościach.
No a to, co się dzieje na świecie, o czym pan przed chwilą wspomniał, no też jest efektem jakichś skandali, wielkich bankructw, afer, które miały miejsce, prawda?
To prawda. Największe marki światowe, największe brandy pojawiają się w tych raportach i w tych rozmowach o największych skandalach, największych zjawiskach korupcji. Oczywiście idą za tym ogromne kary, które wlepia regulator amerykański, angielski czy niemiecki.
To teraz przejdźmy może do naszego Sejmu. To na razie jest projekt, który jeszcze nie przybrał formy ustawy, ale zdaje się, że ma duże szanse na uchwalenie.
Tak nam się wydaje. Z naszych obserwacji wynika, że ten projekt procedowany, jak mówiłem, od jesieni zeszłego roku nabrał już takiego dojrzałego kształtu. Wydaje się, że on wejdzie w życie w bardzo podobnym rozmiarze, kształcie, jak w tej chwili w tym projekcie, który jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, na stronach rządowych. Natomiast zostało zgłoszonych bardzo dużo uwag przez organizacje społeczne, przez prawników, przez różnych społeczników i organizacje pozarządowe. CBA, które jest autorem tej ustawy, zrobiło dwie ogromne sesje dla osób, które zgłosiły te uwagi. Wydaje się, że część tych uwag została uwzględniona, natomiast nie jestem pewien, czy wszystkie, więc pewnie ten projekt jeszcze trochę się zmieni, ale sądzimy, że ustawa na pewno wejdzie w życie i pewnie w kształcie bardzo podobnym do tego projektu, który teraz jest dostępny.
I to pewnie jeszcze w tym roku.
Myślę, że nawet dużo wcześniej niż przed końcem tego roku. Sądzę, że pewnie w wakacje albo zaraz po wakacjach ustawa wejdzie w życie, a pamiętajmy, że vacatio legis nie jest długie, bo to tylko 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, natomiast 6 miesięcy na wprowadzenie efektywnej procedury antykorupcyjnej.
Jeszcze do szczegółów tych czasowych pewnie przejdziemy, ale na razie zauważmy, że ona nie będzie dotyczyła absolutnie wszystkich, będzie stosowana do przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników, osiągają przychody albo sumę bilansową powyżej 10 milionów euro rocznie. No, wydaje się to nawet logiczne, że w firmie, w której jest 50 pracowników, to już jej szef nie może kontrolować absolutnie wszystkiego, wszystkich zjawisk i są potrzebne jakieś procedury przejrzystości, tak?
Ustawa wprowadza taki obowiązek wobec co najmniej średnich przedsiębiorców, tak jak pan na to wskazał. Rzeczywiście pewnie najmniejsze firmy, te mikrofirmy, małe firmy są w stanie same siebie skontrolować i menedżer czy szef takiej firmy jest w stanie zaobserwować większość zjawisk, jakie się dzieją. No ale 50 pracowników i więcej to już jest duża grupa ludzi. Jest przecież mnóstwo firm, które zatrudniają setki osób i w takich firmach trudno już bez procedury czy bez określonych polityk wewnętrznych, kodeksu dobrych praktyk zadbać o to, żeby firma funkcjonowała transparentnie i bez korupcji.
No ja wyobrażam sobie, że w takiej firmie, jak pan wspomniał, kilkuset osobowej, dajmy na to, że jest to firma produkcyjna, jest jakiś dział zamówień, pracują tam menedżerowie, którzy stykają się z różnymi dostawcami, nie wiem, podzespołów, części surowców, no i nie zawsze pewnie kierują się logiką nastawioną na zysk firmy. Być może czasem uzyskują jakieś korzyści od dostawców, aby wybrali tych, a nie innych, prawda? Są takie sytuacje.
Oczywiście miejmy nadzieję, że wszyscy kierują się tym dobrem spółki, dobrem swojej firmy, ale
są takie zagrożenia.
Że takie zagrożenia są i że cię pokazuje, że to się zdarza. Takie przypadki rzeczywiście występują, stąd sprawy karne o akty korupcyjne, czy ustawianie przetargów tak zwane i podobne przestępstwa tak zwanych białych kołnierzyków. No, żeby temu przeciwdziałać, trzeba wprowadzać procedury. Część polskich przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy są spółkami zależnymi od przedsiębiorców zagranicznych, którzy mają spółki, centrale w Niemczech, czy we Francji, czy w Hiszpanii, czy w Stanach. Prowadzili już takie procedury, natomiast z naszych obserwacji wynika, że zdecydowana większość przedsiębiorców polskich takich procedur, polityk, kodeksu dobrych praktyk nie ma, więc na pewno nie tylko samo wejście w życie ustawy, ale w ogóle dobro biznesu decyduje o tym, że trzeba takie rzeczy wprowadzać.
Jak rozumiem, no rozsądny prezes pewnie sam będzie zainteresowany, no nawet niezależnie od ustawy, wprowadzeniem takich procedur, wymogów. Zastanówmy się może jeszcze, na jakich stanowiskach konkretnie w firmach może dochodzić do największego ryzyka takich zachowań korupcyjnych.
Myślę, że to nie do końca zależy od stanowiska, tylko bardziej od działu firmy. Z naszych obserwacji wynika, że najbardziej narażone na ryzyko korupcji, czy tak zwanego ustawienia przetargu, czy innych przestępstw, tak zwanych białych kołnierzyków, są działy zakupów, działy sprzedaży i dział promocji, bo to są te działy, które mają największy kontakt z zewnętrznymi dostawcami czy odbiorcami, oraz dział promocji, który po prostu ma pewien budżet na marketing, na promocję i ten budżet może być wykorzystywany w celu nieetycznego czy nielegalnego namówienia kontrahenta do jakiejś transakcji, czy współpracy, czy nawiązania relacji.
I dlatego właśnie ustawa będzie przewidywała szereg wymogów do zastosowania w firmie. No, może omówimy je po kolei, bo na przykład tu chodzi o wprowadzenie klauzul antykorupcyjnych w zawieranych umowach z kontrahentami, tak?
Nasze podejście jest takie, że ten wymóg ustawowy przedsiębiorca powinien potraktować bardzo poważnie, bo nie tylko biznes powinien zadbać o to, żeby jego pracownicy czy współpracownicy wewnątrz firmy przestrzegali etyki w biznesie, ale również powinien o to zadbać, żeby jego kontrahenci deklarowali i realnie wykonywali takie działania, które są etyczne, które są budujące gospodarkę. W związku z tym klauzule antykorupcyjne w umowach to jest sposób zapewnienia przedsiębiorcy tego, że jego kontrahenci po prostu będą etycznie postępować. Nie będą postępować w sposób przez ustawy zakazany, w szczególności w sposób korupcyjny czy podobny do korupcji.
Czyli to jest pewnie też zadanie dla działu prawnego takiej firmy, czy prawników w ogóle obsługujących zewnętrznych, aby zawsze w kontraktach takie klauzule wpisywać.
O to powinien zadbać dział prawny i compliance officer. Jeszcze w Polsce nie wszystkie firmy takiego compliance officera mają.
Tak egzotycznie brzmi nawet.
To brzmi rzeczywiście egzotycznie, ale nie jest już tak bardzo egzotyczne w polskim biznesie. Wiele firm ma takiego compliance officera, czyli osobę, która odpowiada za właśnie etyczne działania w firmie za to, żeby wszystko w umowach, procesach w danej spółce czy w grupie spółek odbywało się w sposób, jak to się mówi, zgodny z ustawami. A więc nie tylko, żeby były dobre wyniki, ale żeby te wyniki były osiągane w sposób dobry dla spółki, etyczny, właściwy, tak jak zarząd tego wymaga, czy rada nadzorcza.
Temu samemu ma służyć kodeks etyczny, czy też kodeks dobrych praktyk, jaki powinien być opracowany dla firmy. Co on powinien zawierać?
Rzeczywiście ustawa wprowadza wymóg zaimplementowania w danej spółce, czy w grupie spółek, w każdej tak naprawdę spółce oddzielnie w takiej sytuacji, kodeksu, który będzie zawierał wytyczne działania. My to nazywamy kodeksem dobrych praktyk, dlatego że naszym zdaniem tego typu wytyczne są nie tylko zbiorem zakazów, ale zbiorem pewnych kierunków działania, czymś, co nie hamuje biznesu, tylko pcha go do przodu. Stąd nazywamy to kodeksem dobrych praktyk i ten kodeks dobrych praktyk oczywiście dotyczy głównie tego obszaru zakupów, obszaru sprzedaży, obszaru promocji, ale tak naprawdę dotyka wszystkich pracowników i wszystkich działów firmy i całej sfery działalności danej spółki czy grupy spółek.
Prawdopodobnie powinno się tam znaleźć też jakieś nawiązanie do tego, o czym tutaj mówiliśmy. Rozmaite korzyści, jakie mogą odnosić menedżerowie odpowiedzialni za zakupy. Krótko mówiąc, dostają czasem prezenty od swoich kontrahentów.
W polskim biznesie, tak jak to obserwujemy, nie ma i nie było nigdy dobrej, zdrowej atmosfery wokół prezentów i korzyści, jakie w biznesie funkcjonują. Jasne jest, że uprzejmość jest częścią biznesu i prezent zawsze będzie czymś, co w biznesie będzie funkcjonowało. Natomiast trzeba zachować w tym zdrowy rozsądek i być może wytyczenie pracownikom, menedżerom kierunków, jak powinni te prezenty przyjmować, w jakiej wysokości, jak często i tak dalej, będzie dobre dla firmy po to, żeby nie doszło właśnie do nadużyć takich jak regulator niemiecki czy regulator amerykański. Dotychczas, jak słyszeliśmy w mediach, potrafił ogromnymi karami liczonymi w setki milionów dolarów ukarać.
Ja sobie wyobrażam, że łatwo pewnie wyznaczyć granicę wartości jakiegoś prezentu, typu jakiś gadżet ciekawy, ale często trudno powiedzieć, jak to ma wyglądać, bo dajmy na to, szef działu zakupów jest zapraszany przez kontrahenta na szkolenie jakieś, gdzieś tam wyjazdowe, i podczas tego szkolenia, no poza elementem przekazywania wiedzy o jakichś skomplikowanych produktach, które ma dostarczać kontrahent, no jest też element rozrywkowy.
Zawsze powtarzamy, że w tego typu kwestiach kluczem jest zdrowy rozsądek. Prezent, wyjazd, jakaś korzyść nie zawsze jest czymś złym. Zła jest korzyść, która prowadzi do nieetycznych działań, do działań, które powodują, że na przykład menadżer w spółce podejmuje czynność zakupową czy czynność sprzedażową ze szkodą dla swojej spółki. O ile menadżer czy pracownik jedzie na wyjazd i to nie powoduje żadnych działań ze szkodą dla spółki, to w mojej ocenie nie ma w tym niczego nieetycznego. Tak jak mówiłem, prezenty były, są i będą częścią biznesu, bo uprzejmość jest czymś dobrym.
No oczywiście, nawet największe autorytety biznesu, tak na przykład jak Lee Iacocca w swojej słynnej książce o biznesie, przecież to był były szef Chryslera i Forda, opowiadał, jak to urządzali dla dealerów i ich samochodów takie imprezy, rejsy po ciepłych morzach nawet, prawda? No w podobnej formie to ma miejsce i dzisiaj, no ciepłe morze Czarne na przykład wcale nie jest tak daleko od Polski.
Rejs po ciepłym morzu brzmi zachęcająco, ale pewnie znowu trzeba będzie zachować zdrowy rozsądek i wskazać pracownikom, menadżerom spółki, jakie są dopuszczalne granice. Tych granic oczywiście nie można wytyczyć tak zupełnie na zasadzie czarnego i białego, na zasadzie granicy zupełnie ostrej, ale to, co przedsiębiorca może zrobić, to jest wskazać kierunki działania. Wiadomo, że tego ryzyka zachowań nieetycznych nie da się wyzerować. Takie rzeczy zawsze będą się działy, ale rolą naszą jest wspieranie klientów w minimalizacji tego ryzyka.
Ja rozumiem, że nie wystarczy tutaj według wymogów nowej ustawy, nie wystarczy opracować kodeks dobrych praktyk, no ale trzeba też go jakoś przekazać pracownikom. Pewnie trzeba zadbać o szkolenia i to ustawiczne.
Z naszych obserwacji wynika, że proces wprowadzania takiej procedury to jest kilka miesięcy, bo samo jej opracowanie wraz z daną spółką i jej menedżerami, tak żeby ona nie hamowała biznesu, tylko żeby wpływała na niego pozytywnie, to jest jedna kwestia, ale drugą kwestią jest zapewnienie efektywności tej procedury, to, żeby pracownicy rzeczywiście zapoznali się z nią, żeby ją zrozumieli i żeby widzieli sens w jej przestrzeganiu i w jej stosowaniu. Więc cykl szkoleń to jest zdecydowana konieczność w takich sytuacjach. Warto również później, po okrzepnięciu tej procedury, skontrolować jej efektywność, zobaczyć, czy ona rzeczywiście działa.
Jeszcze co bardzo ważne, to co ustawa nakazuje, to jest ochrona sygnalistów, czyli tych, którzy informują szefostwo o nieprawidłowościach. Prawda? Jest to nazywane opracowanie procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych.
Dokładnie taki element naszym zdaniem też każdy przedsiębiorca powinien we własnym interesie wprowadzić. Ustawa projektowana przez rząd wprowadza publiczno-prawny, a więc oficjalny system sygnalizowania nieprawidłowości w biznesie. Mianowicie każdy pracownik lub kontrahent przedsiębiorcy, który ma informacje o nieprawidłowościach w danym przedsiębiorstwie, czy w jakichś relacjach biznesowych, czy przez pracodawcę wobec jego pracowników, może poinformować prokuraturę, organy ścigania o takich nieprawidłowościach i będzie wtedy chroniony. Nie będzie można z takim pracownikiem rozwiązać umowy o pracę na czas trwania postępowania karnego, co może trwać długie lata. Nie będzie można również rozwiązać umowy cywilnoprawnej, jeżeli chodzi o przedsiębiorcę. A więc jeżeli mamy sytuację B2B, gdzie jeden przedsiębiorca współpracuje z innym przedsiębiorcą i jeden z tych przedsiębiorców na drugiego doniesie, to ten przedsiębiorca będzie również chroniony. Nie będzie mógł ten drugi z nim rozwiązać umowy. Naszym zdaniem najlepszym remedium na wpływanie przedsiębiorców na tę sytuację jest wprowadzenie własnej procedury sygnalisty, poza tą oficjalną. Wprowadzenie bowiem procedury sygnalisty w danej spółce czy w grupie spółek spowoduje, że przedsiębiorca będzie mógł pracowników uświadomić o takim mechanizmie, zachować kontrolę nad tym procesem i móc rozwiązać taką sytuację we własnym gronie, a więc zachowa po prostu kontrolę nad tajemnicami. Bo bardzo prosto wyobrazić sobie sytuację, w której pracownik zgłasza się do prokuratury czy do policji, że w jego firmie, że ma takie podejrzenie, dochodzi do nieprawidłowości i w ten sposób ujawni różne bardzo newralgiczne informacje czy tajemnice przedsiębiorstwa. Tymczasem w interesie przedsiębiorcy jest to, żeby z jednej strony do takich sytuacji nie dochodziło, z drugiej strony, żeby te tajemnice nie wypłynęły na zewnątrz.
No oczywiście. Tu mówiliśmy o różnych obowiązkach, które nałoży ustawa, ale też ona ma charakter taki otwarty. Nie ma w ustawie ani chyba w żadnym załączniku jakiegoś wzorca takiego kodeksu dobrych praktyk. To firma sama będzie musiała opracować, tak?
Każda firma będzie musiała opracować własny kodeks, również dlatego, że za brak efektywnych procedur grożą dotkliwe kary aż do 10 milionów złotych. Ustawa pozostawia swobodę przedsiębiorcom. Daje pewne wytyczne, natomiast nie ma nigdzie żadnego wzorca takiego kodeksu.
To skąd go wziąć?
Funkcjonuje norma ISO, opracowana na poziomie międzynarodowym. To jest pewien zespół wytycznych, ale on również ma charakter otwarty. Zatem właściwy doradca pomoże przedsiębiorcy taki kodeks dobrych praktyk wprowadzić, pomoże wprowadzić właściwe klauzule kontraktowe i pomoże zorganizować firmę w taki sposób, żeby nie dochodziło do nieprawidłowości, a nawet jeśli do nich dojdzie, żeby one we właściwy, etyczny i dobry dla przedsiębiorcy sposób były rozwiązywane.
O tym, jak to w praktyce wprowadzić, to jeszcze za chwilkę powiemy, ale wróćmy na chwilkę do tego, co pan powiedział. Są kary za niewykonanie obowiązków ustawowych od 10 tysięcy do 10 milionów złotych, ale to chyba nie jest najsurowsza kara. Najgorzej wypada ta zakazująca uczestnictwa w zamówieniach publicznych. Zabrania, jeżeli przedsiębiorca nie wdroży tego, może zostać na niego nałożona kara w postaci tej, że nie będzie mógł startować w przetargach.
Te kary, o których pan powiedział, grożą za niewdrożenie efektywnej procedury antykorupcyjnej. Natomiast w ustawie mowa jest o szeregu innych wymogów, które również zagrożone są dotkliwymi karami. Na przykład niezgłoszenie przez tak zwaną spółkę zobowiązaną rejestru umów cywilnoprawnych jest de facto przestępstwem. Podobnie zatrudnienie wbrew zakazom ustawowym osoby odchodzącej ze sfery publicznej, a więc na przykład z urzędu gminy czy innej instytucji jednostki samorządu terytorialnego do biznesu prywatnego, wbrew zakazom ustawowym, zagrożone jest karami pozbawienia wolności, a przedsiębiorca może zapłacić karę za takie nieetyczne zatrudnienie do 500 tysięcy złotych za jednego pracownika.
No więc to dotkliwe. A z tymi przetargami to w ogóle jest jeszcze gorzej, bo to może firmę w ogóle rozłożyć, jeżeli jest uzależniona od zamówień publicznych.
Są takie sektory, jak na przykład sektor budowlany, który w zasadzie żyje z zamówień publicznych, a więc w wielu sektorach, które mają do czynienia z zamówieniami publicznymi, wprowadzenie tej procedury antykorupcyjnej wydaje być się absolutnie konieczne, bo trzeba powiedzieć dodatkowo, że zakaz udziału w zamówieniach publicznych będzie orzekany na okres 5 lat, to nie będzie przedział na przykład od 6 miesięcy do 5 lat, tylko zawsze będzie to zakaz na 5 lat i on będzie orzekany automatycznie w przypadku wykrycia nieprawidłowości, a więc nie jest to kara fakultatywna, którą można orzec wobec przedsiębiorcy. Brak procedur antykorupcyjnych efektywnych stwierdzony przez organy publiczne, a więc CBA i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będzie powodował po prostu wykluczenie takiego przedsiębiorcy na 5 lat, a więc bardzo długi okres z zamówień publicznych.
No, jak już stwierdziliśmy, że tam dochodzi do korupcji, to państwo się w ten sposób też przed nią broni, więc to może jest nawet zrozumiałe. No, ale może już nie straszmy więcej naszych słuchaczy, przejdźmy do tego, jak w praktyce sobie z tym poradzić, bo jest przepis na razie projektowany, że od wejścia w życie ustawy to jest 6 miesięcy na wdrożenie tu niektórych procedur, ale jak się domyślam, to pół roku wcale nie jest takim długim czasem, bo chyba trzeba najpierw zdiagnozować, jakie są potrzeby, procedury, kodeksy opracować i później je jeszcze zweryfikować. Jak pan sobie wyobraża wdrożenie tej ustawy w
przedsiębiorstwie? Nasza współpraca z biznesem wskazuje, że to jest dosyć długi proces, wprowadzenie tych wszystkich wymaganych przez projektowaną ustawę rozwiązań. Na pewno nie wystarczy na to 14 dni, które jest takim standardowym vacatio legis w przypadku tego projektu ustawy. Nie sądzimy również, by 6 miesięcy było w wielu przypadkach, szczególnie większych firm, wystarczającym czasem na wprowadzenie efektywnej procedury antykorupcyjnej. Tych rozwiązań ustawowych, które przedsiębiorca będzie musiał wprowadzić, by zapewnić zgodność z tą ustawą, jest bardzo dużo, a zatem za to trzeba się wziąć po prostu wcześniej. Nasze podejście jest takie, trzeba najpierw zrobić audyt firmy, zobaczyć, czy istnieją procedury, w jaki sposób stosowane są mechanizmy wewnętrzne zgłaszania nieprawidłowości, a więc dogłębnie zbadać biznes i rządzące nim mechanizmy w tej właśnie sferze jawności, antykorupcji.
Może były przypadki już takie, to też trzeba sprawdzić.
Z pewnością trzeba zobaczyć, jak w przeszłości tego typu sytuacje były rozwiązywane. No i następnie trzeba po prostu przejść do ciężkiej roboty polegającej na wdrożeniu tych wszystkich procedur, rozwiązań, klauzul do umów, dokumentów wewnętrznych. Trzeba pracowników uświadomić, przeszkolić. Później trzeba to jeszcze skontrolować, zobaczyć, jak to działa, więc trwa to po prostu dosyć długo.
No ja rozumiem, że tu wchodzimy w sferę pewną taką poufną, może nie wszystkie przypadki z historii firmy powinny być nagłaśniane, więc domyślam się, że to pewnie no już zarząd powinien w tym brać udział, tak?
Cała ta sfera, o której mówimy, to jest sfera bardzo delikatna, bardzo poufna, bardzo newralgiczna, więc musi być ogromne zaufanie między zarządem a doradcą, który wspiera spółkę czy grupę spółek we wprowadzaniu tych wszystkich mechanizmów zapewniających zgodność z ustawą. Z pewnością też kwestia poufności wymaga no, dużej pracy. Trzeba z pewnością spotkać się z menadżerami danej spółki, zobaczyć, jak zachowują się pracownicy w przypadku zaistnienia nieprawidłowości, a więc ta poufność wymaga też no, dużej pracy w danej grupie spółek, czy w danej spółce u danego przedsiębiorcy, żeby w sposób no, taki bardzo profesjonalny, bardzo wnikliwy tę ustawę wprowadzić i zapewnić zgodność przedsiębiorcy z jej wymaganiami.
Wspomniał pan jeszcze o tym, że trzeba zweryfikować, czy to naprawdę działa, bo wyobrażam sobie, że takie procedury, choćby najlepsze, mogą się stać własną karykaturą. No, choćby jak w filmie Miś, gdy członkowie klubu mogli przyjść do swojego prezesa i nagrać opinię jakąś na temat funkcjonowania tegoż klubu, no ale w praktyce nie służyło to, jak pamiętamy, zgłaszaniu nieprawidłowości, a było to narzędzie pochlebstw dla prezesa.
No właśnie, żeby nie doszło do sytuacji, że pracownicy będą tak naprawdę śpiewać niech nam żyje nasz prezes naszego klubu, trzeba zweryfikować, czy te mechanizmy, które wprowadzamy, które przedsiębiorca widzi jako najbardziej efektywne, rzeczywiście działają, bo rzeczywistość potrafi brutalnie zweryfikować zachowania pracowników i nie wszyscy oni, jak obserwujemy, są chętni do nauki, do przestrzegania tych procedur. No, trzeba to bardzo twardo i bardzo zdecydowanie wprowadzać po to, żeby tę zgodność z ustawą zapewnić, żeby zminimalizować to ryzyko nieprawidłowości w firmie.
No bo jak rozumiem, tutaj nawet zainstalowanie takiej skrzynki mailowej zamiast magnetofonu szpulowego marki Kasprzak nie musi być dobrym rozwiązaniem dla sygnalistów. Ja sam znam takie przypadki, kiedy w firmach uruchamiano takie skrzynki, taka książka życzeń i zażaleń, ale to też szybko je zamykano, bo przeradzało się w to coś zupełnie innego.
Żeby takie narzędzie zadziałało, trzeba przede wszystkim poinformować pracowników o jego istnieniu, a po drugie trzeba przekonać ich, że to jest efektywny sposób, że zapewnia anonimowość, że jest bezpieczny dla nich.
I że rzeczywiście jakieś wnioski są później wyciągane, jeżeli
i
są zgłoszone.
I że nie wpada ich informacja do czarnej dziury, tylko rzeczywiście ma jakiś efekt. A więc najlepszym sposobem przekonania pracowników, że to działa, jest pokazanie, że nieprawidłowości są ścigane, tępione i twardo karane również.
Czasu na wprowadzenie tego będzie pewnie niewiele, więc jak rozumiem, pewnie lepiej zabrać się za wdrażanie ustawy jeszcze nieistniejącej już dziś.
Z naszych obserwacji wynika, że wielu przedsiębiorców już w tej chwili wprowadza rozwiązania, które ta ustawa przewiduje, nie tylko żeby spełnić wymagania ustawowe, ale po prostu, żeby zapewnić swojemu biznesowi bezpieczeństwo po to, żeby mieć poczucie jako zarząd czy jako rada nadzorcza, że jesteśmy chronieni, że nasi pracownicy wiedzą, jak te mechanizmy działają, że nie popełniamy aktów korupcji, że działamy etycznie, więc sam interes przedsiębiorcy, jak widzimy w tej chwili, bardzo często decyduje o tym, że przedsiębiorcy decydują się na już teraz wprowadzanie takich rozwiązań, widząc oczywiście w perspektywie, że ta ustawa niedługo wejdzie w życie.
Więc jak rozumiem, z przyczyn pragmatycznych, a nie tylko z zagrożenia tymi surowymi karami, o których rozmawialiśmy, tak?
Kary są dotkliwe i na pewno działają na wyobraźnię, natomiast moja obserwacja jest taka, że większość przedsiębiorców jednak robi to wszystko, a więc wprowadza te mechanizmy, wprowadza te procedury, wprowadza te klauzule kontraktowe dla własnego dobra i po to, żeby ich biznes szedł do przodu, a nie żeby był gdzieś zatrzymywany przez nieprawidłowości, które potrafią na morale pracowników bardzo źle wpłynąć, na wizerunek firmy. Trzeba później wynajmować agencję PR-ową, żeby zapobiegać takiemu skandalowi.
A mało tego, agencję detektywistyczną czasem.
Pewnie i też.
Oby do tego nie dochodziło, oby ta ustawa osiągnęła taki cel, o jakim mówiliśmy na początku, przejrzystość i efektywność biznesu. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Maciej Kuśmierczyk, adwokat w kancelarii Deloitte Legal. Mówił Paweł Rochowicz.
Bardzo dziękuję.
Słuchaliśmy podcastu Deloitte, podatki na prawo. Wszystkie odcinki na stronie www.deloitte.com/pl/podatki-na-prawo. Dziękuję bardzo, mówił Paweł Rochowicz.